Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W magazynie 22 lipca wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Odwiedzimy uczestników Święta Młodzieży na Górze Świętej Anny. W audycji Eucharystia Sakrament Nieznany ksiądz Tomasz Jaklewicz opowie o najważniejszych miejscach jego celebracji. Wcześniej jednak posłuchajmy, na co zwracał uwagę Abba Arseniusz, mówiąc o prostej wierze.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Prosta wiara. Kiedy raz Abba Arseniusz radził się pewnego starca Egipcjanina co do swoich myśli, ktoś inny zobaczył to i zapytał: Abba Arseniuszu, jakże to ty, który otrzymałeś tak wielkie wykształcenie w Grece i Łacinie, radzisz się tego prostaka co do swoich myśli? On zaś mu odpowiedział: w Grece i Łacinie mnie wykształcono, ale alfabetu tego prostaka jeszcze się nie nauczyłem. Arseniusz to wielki arystokrata pustyni, dawny dworzanin i być może wychowawca dzieci cesarza. Człowiek dobrze wykształcony, jakim był arystokrata późnego antyku. I ten arystokrata porzucił wszystko. Stanowisko, zaszczyty, wygody, majątek, naukę i stał się jak prosty egipski fallach mnichem na pustyni. Tu zaś przyjęto go z niedowierzaniem i nieufnością, zazdrością mieszaną ze zdziwieniem, ale i podziwem. Nie pasował on do tego środowiska, które ciągle czymś zaskakiwał. Arseniusz nie przeczy swojej kulturze, owej greckiej Enkyklios Paideia, ale jest świadom, że jest to wiedza teoretyczna. Natomiast ten prostak egipski przewyższa go swoją mądrością i wiadomościami o życiu ascetycznym i dlatego on, wielki Arseniusz, nie może się z nim równać. Bo co innego jest wiedza, a co innego mądrość praktyczna. Arseniusz mógł pouczać o Homerze i tragikach, rozprawiać o architekturze i pięknie. Ale sprawy najważniejsze dla ludzkiego życia, sprawy ducha, ascezy były mu nieznane. Wiedział i bez wstydu przyznawał się do tego. Jak bardzo potrzeba nam takich Arseniuszów. Mamy bowiem w naszym społeczeństwie wielu świetnych znawców literatury, sztuki, teatru, pisarzy, malarzy, aktorów i śpiewaków, a więc ludzi kultury. I wydaje się im, a także nam, że oni mogą nas pouczać o wszystkich sprawach, szczególnie moralnych. Do tych autorytetów moralnych dochodzą politycy i parlamentarzyści, i co gorzej, nawet sportowcy i bohaterzy z Big Brothera. Wszyscy więc, których imiona pojawiają się w środkach masowego przekazu, pouczają społeczeństwo w sprawach moralnych i ustalają normy i prawa moralne, o których jakże często nie mają pojęcia i wedle których nie żyją. Wielka to szkoda, bo przecież ludzie ci są często naprawdę autorytetami w swojej dziedzinie, w dziedzinie jednak moralnej, a więc w tym, co Biblia nazywa mądrością, bywają zwyczajnymi prymitywami. A przeciwnie, jak często spotyka się prostych ludzi, niemalże analfabetów, ludzi bez stanowisk i nazwiska, którzy są dużo mądrzejsi od tych wielkich tego świata, a ich wypowiedzi nie są błyskotliwe, ale za to mądre. Może by jednak i tę mądrość dopuścić do głosu, aby wszyscy współcześni Arseniusze umieli posłuchać współczesnych egipskich prostaków.
Blisko 2000 osób zgromadziło Święto Młodzieży zorganizowane przez franciszkanów na Górze Świętej Anny. W ramach tygodniowego spotkania młodym ludziom zaproponowano modlitwę, konferencje, spotkania w grupach i koncerty oraz wspaniałą atmosferę. Reportaż Tomasza Ciecierskiego.
W tym roku tematem już 9 Święta Młodzieży są słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w Skoczowie w 1995 roku. Są to zaledwie dwa słowa. Dokąd idziemy? A więc pytanie o drogę, którą kroczymy w życiu i którą kroczyć mamy. Dlatego między innymi temat drogi powołania i odpowiedzialności, drogi sukcesu, droga ku pseudo-wolności i szczęściu, droga z Eucharystią, czyli o poświęceniu, o ofierze, droga przyjaźni, droga donikąd, kłamstwa i oszustwa, temat o sektach, też droga przebaczenia. Przebaczenie czy jest słabością, czy siłą, a także droga ku sumieniu, ku wartościom, na których chcemy bazować w naszym życiu, na którym chcemy budować.
Na Święcie Młodzieży także wiele innych cennych życiowych podpowiedzi, które jak się zdaje trafiają do młodych ludzi. Zdaniem Dominika to pewnie kwestia zaufania.
Przyjechałem, bo są tu super ludzie, którym można ufać, którzy nigdy nie zdradzą. Mam tutaj dużo przyjaciół. Mam dwie siostry takie chowe tutaj. No i na pewno inaczej spędzam czas jak inni. Na pewno tak bardziej przy Bogu i spokojnie. Każdy z nas ma różne problemy i przyjeżdża tutaj wyciszyć się, odnaleźć sens życia, odnaleźć samego siebie, sprawdzić się po prostu, poznać nowych ludzi też, zobaczyć jak inni żyją, jak można żyć naprawdę przy Bogu i tak prawdziwie. Nie tak jak w tej chwili inna młodzież, czyli dyskoteki, narkotyki i tym podobne.
Gdyby sugerować się wypowiedziami większości uczestników, atmosfera annogórskiego spotkania to podstawowy magnes Święta Młodzieży. Tak uważa również Kamil.
No jest bardzo fajnie, ludzie są bardzo fajni. W ogóle podoba mi się sam styl mszy, bo czegoś takiego w normalnym kościele nie znajdziemy, znaczy w normalnym, no w takim na co dzień. A to ja po prostu przez zabawę, przez śpiew jesteśmy bliżej Boga i to mi się właśnie podoba. No zaciągnęła mnie tutaj koleżanka. Zresztą też z ciekawości, bo chciałem zobaczyć, jak tutaj jest. No, naprawdę, mi się bardzo podoba.
Jak zaznacza siostra Elke Stein, która na Święto Młodzieży przyjechała już po raz 8, co roku pojawia się tu wielu młodych ludzi, którzy przybywają po raz pierwszy.
Szukają bardzo dużo zabawy, imprezy, też modlitwa, też spotkanie z Bogiem, oczywiście, ale też bardzo dużo zabawy.
I oczywiście koncerty. Na Święcie Młodzieży wystąpili m.in. Tomek Kamiński, zespół Raz, Dwa, Trzy i Tymoteusz. Za każdym razem publika szalała. Obok oficjalnych atrakcji młodzież uskutecznia zabawy mniej przepisowe, na przykład przejażdżka taczką przy pracach porządkowych, do której szczególny sentyment ma Mojżesz.
No bo to jest generalnie fajna sprawa, tak się trochę powozić, zrelaksować z takiej ciężkiej pracy, prawda? No zatem sport to zdrowie, no. Czemu nie? My mamy dużo takich pomysłów, nie brakuje nam tego. To jest tylko jeden z nielicznych i to taki jeden z lżejszych. To są takie kubły, takie plastikowe, duże. One mają takie fajne kółeczka i praktykuje się coś takiego jak rydwany, czyli jedna osoba w środku, druga powozi i takie jazdy po korytarzu domu pielgrzyma, który jest ogromny, długi i w ogóle wspaniały. Jest rewelacyjna sprawa, to tak bo to nieoficjalnie.
Podobno na święcie zdarzają się cuda, przemiany nawet największych urwisów.
To jest takie miejsce, gdzie pewne rzeczy przychodzą w pewnym sensie łatwiej, znaczy się, gdzie jakaś przypomina ta atmosfera miłości, przyjaźni, gdzie czasami trzeba się bardzo mocno postarać, żeby zrobić coś złego. To wynika z tego chyba, że ludzie naprawdę robią to, co chcą, a tak naprawdę każdy chce dobra i każdy chce miłości i tutaj nikt nie ma oporów, żeby z tym wychodzić, żeby to uzewnętrzniać. I z tego się bierze to, jak tutaj jest i dlatego też łatwiej jest tutaj naprawiać siebie, rozmawiać o tym z innymi, szczerze, prawdziwie wierzyć i żyć jak chrześcijanin.
W ostatnich latach ważnym elementem spotkań stały się telefony komórkowe, czasem bardzo uciążliwe.
Każdy chce być ochwytny, potrzebuje, że ktoś pamięta o nim, potrzebuje, że ktoś pisze do niego i wyśli znak, że jest ważny dla kogoś. Stąd prawie każdy młodzież ma swoją komórką i chce dostać SMS-y. Potrzebuje dostać znaki, że ktoś mówi, ja pamiętam o tobie, jesteś ważny dla mnie, jesteś kimś ważnym dla mnie. Jest oczywiście bardzo ważne, że są takie imprezy, takie tygodnie, dla młodzieży szczególnie, bo jest inny styl świętowania, Eucharystia, modlitwy. Jest dużo osób, które jest też gotowe do rozmowy I no, też jest młodzież, która szczególnie tu przyjedzie, aby rozmawiać o Bogu, rozmawiać o wiary, o miłości. Bardzo często jest młodzież, która niestety nie czuje się kochana. I przyjadą tutaj też, aby doświadczać przyjaźń, wspólnoty, dobrą atmosferą, choć przez ten tydzień. I franciszkanie starają się przybliżać młodzież do kościoła i wspierać ich, żeby później szukają swoje miejsce w swoim kościele lokalnym. Bo taki tydzień nie wystarczy. Młodzież musi znaleźć swoje miejsce w kościele lokalnym.
I to pewna trudność, bo przecież chyba niewielu tak zwanych zwyczajnych księży chciałby wyprowadzić zwyczaj spowiedzi na trawnik pod parasolkę. Wróćmy jednak do programu.
Zwołuję teraz wszystkich domowników na następny punkt programu dzisiejszego dnia. O 17 zaczyna się czas ze scholą, schola będzie śpiewać, a później o 18 będzie konferencja.
I tak przez cały dzień, niemal bez przerwy. A jeśli już taka się zdarzy, momentalnie zaczyna się muzykowanie. Można się zastanawiać, czy cokolwiek z tych pozytywnych wibracji pozostaje. Ojciec Cherubin twierdzi, że bardzo wiele.
Na pewno nie jest to łatwe. Spotykam się z ludźmi, nieraz bezpośrednio po święcie młodzieży, a nieraz relacje zwrotne przychodzą po latach. To są takie piękne spotkania, kiedy ktoś po latach przypomni, że wyrósł na święcie młodzieży, że gdzieś uczestniczył, a potem z tego zaczęły wynikać konsekwencje jego wyborów, starania się o prawdziwe wartości w życiu. To także spotkania, które później są przez nas organizowane w ciągu roku, bo to są największe rekolekcje akurat odnośnie naszego duszpasterstwa młodzieży na Górze Świętej Anny, ale w ciągu roku mamy wiele spotkań w małych grupach, gdzie potem młodzież przyjeżdża niejako kontynuować albo pogłębiać to, co jest przeżyciem Święta Młodzieży. Dlatego są różnego rodzaju rekolekcje, choćby w sierpniu już rekolekcje ciszy, gdzie młody człowiek przyjeżdża na parę dni całkowitej ciszy.
Z Góry Świętej Anny dla Radia Watykańskiego Tomasz Czycierski.
Eucharystia. Nieznany sakrament.
Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Najważniejsze miejsca. Aby uczestniczyć we mszy świętej, trzeba wyjść z domu i przyjść do kościoła. Zanim rozpocznie się msza, spróbujmy trochę porozglądać się w kościele, to znaczy przyjrzeć się poszczególnym miejscom, w których celebrowana jest Eucharystia. Jakie jest znaczenie tych miejsc, znaczenie praktyczne i duchowe? Zacznijmy od samego kościoła. Budynek kościoła pełni nie tylko funkcję techniczną jako miejsce sprawowania Eucharystii i innych sakramentów. Jest on również symbolem kościoła, tego pisanego z wielkiej litery K, czyli kościoła zbudowanego z żywych kamieni. Budynek kościoła jest miejscem gromadzenia się kościoła wspólnoty, ludzi zjednoczonych w Chrystusie z Bogiem i z sobą nawzajem. Kościół zbudowany z żywych kamieni jest nieodzowny dla sprawowania Eucharystii. Kościół z kamienia niekoniecznie. Przez pierwsze 3 wieki Eucharystię sprawowano w domach prywatnych. W czasach rzymskich prześladowań nie można było budować kościołów. Dzisiaj także zdarza się, że Eucharystia jest sprawowana poza budynkiem kościoła, na przykład w domu u chorego. Kościół dzieli się na prezbiterium i na nawę dla wiernych. Jednak wszyscy, mimo różnych funkcji, stanowimy jedno zgromadzenie. Wchodząc do kościoła, zanurzamy palce w wodzie święconej, czynimy znak krzyża. Przypominamy sobie w ten sposób swój chrzest. To przez ten pierwszy sakrament weszliśmy do wspólnoty żywego kościoła. To chrzest daje nam niejako bilet wstępu na Eucharystię. Dobrze jest przyjść nieco wcześniej, wyciszyć się, skupić, wzbudzić intencje, uświadomić sobie, że nie jestem tutaj widzem, ale uczestnikiem. Mam tutaj swoje miejsce. Niektórzy z nas mają nawet swoje ulubione miejsca w kościele. Jestem tutaj domownikiem. Jestem synem, córką Pana domu. Czy ceniłbyś sobie zaproszenie na kolację do jakiejś znanej osobistości, prezydenta, twojej ulubionej gwiazdy filmowej? Pomyśl, tutaj na ucztę zaprasza cię sam Bóg, twój ojciec. Ceń sobie to, bądź tutaj sobą, zachowaj się godnie. nie rób łaski Panu Bogu, bo to On tak naprawdę daje Tobie łaskę. Popatrzmy teraz na ołtarz. Prawdziwym ołtarzem jest krzyż, tam bowiem dokonała się ofiara Chrystusa, która dała nam zbawienie. Krew i woda, które wypłynęły z boku Jezusa, odczytywano jako symbol sakramentów chrztu i Eucharystii. Na ołtarzu podczas liturgii uobecnia się ofiara krzyża. Ta sama miłość Chrystusa staje się dostępna dla nas. Stajemy pod krzyżem. Dlatego w pobliżu ołtarza zawsze powinien być umieszczony znak krzyża. Ołtarz jest także stołem uczty, na którą jesteśmy zaproszeni. Zapalone świece przypominają o obecności Boga. Ogień daje światło i ciepło. Bóg jest prawdą, daje światło i miłością. Rozpala swoją miłością nasze serca. Bądź obecny. Ołtarz przypomina nam o obecności Chrystusa tam, gdzie ludzie gromadzą się w Jego imię. Podczas mszy świętej powinien być centrum naszej uwagi. Jest symbolem ofiary wewnętrznej, którą każdy z nas składa w sercu. To, co dokonuje się na ołtarzu, w kościele, ma swój odpowiednik w najgłębszym duchowym przybytku człowieka. Centrum żywego kościoła jest ołtarz serca. Ołtarz, znak uczty, uświadamia nam, jak bardzo jesteśmy wybrani. Zasiadamy z Bogiem przy jednym stole. Kolejne ważne miejsce to ambona. Ambona jest stołem Słowa Bożego. Przy niej sprawowana jest liturgia słowa. Z ambony wykonuje się czytania, psalm responsoryjny, głosi homilię. Można podawać intencje modlitwy powszechnej. Godność ambony wymaga, aby wstępował na nią tylko sługa słowa. Tak czytamy we wprowadzeniu do mszału. Ambona winna więc służyć wyłącznie głoszeniu Słowa Bożego. Nie powinno się z tego miejsca odczytywać komentarzy lub ogłoszeń. Ambona przypomina nam, że kiedy w kościele głoszone jest Słowo Boże, sam Chrystus mówi do nas. To miejsce jest dla nas wezwaniem do postawy słuchania, słuchania sercem. I jeszcze jedno ważne miejsce w kościele. To tak zwane miejsce przewodniczenia. Powstało ono drogą rozwoju katedry biskupa, czyli wyróżnionego krzesła dla sprawowania funkcji nauczycielskiej. Dzisiaj zasadniczo tym miejscem przewodniczenia jest krzesło celebransa. Powinno ono uwydatniać jego funkcję przewodniczącego zgromadzenia, kierującego modlitwą. Nie powinno jednak przypominać tronu. Kapłan sprawuje z tego miejsca obrzędy wstępne, obrzędy zakończenia. Niekiedy dla celów praktycznych ustawia się pulpit na mszał, nie należy go jednak mylić z amboną. W pobliżu miejsca przewodniczenia znajdują się miejsca dla wszystkich posługujących przy czynnościach liturgicznych. Bądź obecny. Chrześcijanie przychodzą na to samo miejsce, aby uczestniczyć w zgromadzeniu eucharystycznym. Na czele zgromadzenia stoi zmartwychwstały Chrystus, główny celebrans Eucharystii. To On niewidzialnie przewodniczy całej celebracji. Kapłan reprezentuje Chrystusa, działa, jak mówi teologia, w osobie Chrystusa, in persona Christi. Sam kapłan, niezależnie od jego osobistej grzeszności czy świętości, jest znakiem obecności Chrystusa. Kapłan nie stoi jednak ponad wspólnotą, ale jest dla niej, na wzór Chrystusa umywającego nogi swoim uczniom. Kościół, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia. W tych miejscach rozgrywa się Eucharystia. W tej przestrzeni Jezus zmartwychwstały wychodzi nam naprzeciw, chce Pisma nam wyjaśniać i łamać dla nas chleb. Chce, by zapałały w nas serca, chce, by otworzyły się nam oczy, chce zostać przez nas rozpoznany. Panie, pozostań z nami.
Była to audycja Eucharystia, nieznany sakrament, w opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy piątkowy program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.